Witam Was, moi drodzy słuchacze, w podcaście Na Moich Zasadach, w którym chciałabym Was zainspirować do życia w autentyczności i odwadze, żeby być sobą. Mam nadzieję, że moje rozmowy zainspirują Cię do tego, żeby zawalczyć o siebie, zdać sobie sprawę, że to Ty kierujesz swoim życiem i jesteś odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądało. Ale żeby tego dokonać, warto jest wrócić do podstaw i spojrzeć na to, jak siebie postrzegacie. Czy jesteście silnymi, pewnymi siebie kobietami, które znają swoją wartość? I właśnie ten temat poruszę dziś z Joanną Gzyrą Iskandar, która na co dzień jest związana z Centrum Praw Kobiet, czyli organizacją, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Sponsorem dzisiejszego podcastu jest marka Etam i jestem bardzo dumna, że mogę współpracować z marką, która wspiera takie organizacje nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień i realnie przyczynia się do poprawy jakości życia kobiet w różnych sytuacjach życiowych. Zanim zacznę rozmowę z Joasią, powiem Wam tylko o akcji Mały Gest, Wielkie Wsparcie, która działa cały rok i zachęcam Was bardzo do pomocy. To, co musicie zrobić, to przynieść do salonu Etam biustonosze, których nie nosicie, zalegają Wam w szufladzie, które nie są może już na Was dobre, a w zamian za to dostaniecie 10% rabatu na zakup nowego biustonosza, a zebrane biustonosze marka przekaże na rzecz fundacji. Z okazji Black Friday Etam przygotowało specjalną aktywację z CPK, o której opowiem Wam w trakcie rozmowy. Ja podcast Na Moich Zasadach stworzyłam między innymi po to, żeby opowiadać o mocy autentyczności i odwadze do tego, żeby być sobą. I myślę, że to jest takie poznanie siebie, jest istotne w procesie budowania pewności siebie, bo dopiero wtedy, kiedy poznamy siebie, odpowiemy na pytanie, kim jestem, czego chcę od życia, jesteśmy w stanie decydować o tym, ze pełną świadomością, czego chcemy od życia i jakie chcemy w tym życiu być. I dzisiaj spotkałyśmy się po to, żeby tę pewność siebie rozłożyć na czynniki pierwsze i opowiedzieć o tym, czym tak naprawdę jest ta pewność siebie i w jaki sposób możemy nad nią pracować. Jak uważasz, czym jest ta pewność siebie? Jak by się opisała?
Myślę, że pewność siebie to jest w ogromnej mierze pewność siebie w ogromnej mierze zasadza się na naszym poczuciu własnej wartości. I chyba to jest takie główne źródło. Myślę też, że no właśnie, my to musimy znaleźć w sobie. To nie jest coś, co ktoś nam da. Inne osoby mogą tę naszą pewność siebie wzmacniać, jeżeli mamy wspierające środowisko, wspierającego partnera, partnerkę, rodzinę, przyjaciół, kolegów, koleżanki, to oni oczywiście mogą jakoś właśnie wspierać to nasze poczucie własnej wartości, tę naszą pewność siebie, ale jeżeli my sami, same nie wykonamy tego pierwszego kroku i nie znajdziemy w sobie takiego oparcia, tego czegoś, na czym tę pewność siebie zbudujemy, to żadne wsparcie z zewnątrz nam tego nie da. Także pierwszym krokiem musi być takie zajrzenie w siebie i znalezienie właśnie tego, na czym możemy tę naszą pewność siebie oprzeć.
Jakie są takie główne czynniki, które decydują o tej pewności siebie?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że takich czynników jest naprawdę dużo. Obawiam się, że jest bardzo często tak, że to szczególnie dotyka nas, kobiet, chociaż mężczyzn na pewno w jakiejś mierze również, że naszą pewność siebie w jakimś sensie próbuje zdeterminować kultura, w której żyjemy, społeczeństwo, w którym żyjemy. Czasami też właśnie relacje z innymi ludźmi, stosunki, relacje rodzinne. Wydaje mi się, że żyjemy w takiej kulturze i w takim społeczeństwie, które szczególnie nam, kobietom, stawia ogromne i bardzo często nierealne wymagania, którym i każe nam oczywiście przynajmniej podejmować próby, żeby sprostać tym wymaganiom, które, tak jak powiedziałam, są najczęściej nierealne. One dotyczą zarówno w zasadzie wszystkich życiowych decyzji fundamentalnych, jakie podejmujemy, ale bardzo często dotyczą też na przykład naszego ciała, naszego wyglądu. To przecież też ma wpływ na naszą pewność siebie, na nasze poczucie własnej wartości. Także to są te takie zewnętrzne czynniki, które często właśnie nie budują w nas tej pewności siebie, tylko wręcz ją podkopują, bo próbują nas zdeprecjonować, no bo nie możemy sprostać nierealnym wymaganiom. Czyli tego się
często
po prostu nie da zrobić.
Kwestionujemy to, czy jesteśmy wystarczające.
Tak.
I myślę, że to jest główną taką przyczyną tego, że wątpimy w siebie w dzisiejszych czasach.
Tak, tak. Jest zresztą nawet, myślę, że coraz częściej, zarówno jak rozmawiamy między sobą w takich zupełnie prywatnych rozmowach, ale też coraz częściej w przestrzeni internetowej pojawia się takie hasło: jesteś wystarczająca. I myślę, że to jest fantastyczne. Może ono się czasami wydaje już takie troszeczkę banalne czy trochę zdarte, ale jak się naprawdę zagłębimy w sens tego sformułowania: jesteś wystarczająca, jesteś okej, jesteś fajna taka, jaka jesteś. Nie musisz próbować sprostać tym nierealnym wymaganiom, które stawia ci świat. Spójrz, zajrzyj w siebie, zastanów się, czego ty tak naprawdę chcesz, jakie decyzje są dobre dla ciebie i podążaj za tym, a nie za tym, że ktoś mówi ci, że dla ciebie dobrze byłoby, gdybyś zrobiła coś tam, gdybyś podjęła taką decyzję, gdybyś wyglądała inaczej, gdybyś poszła na inne studia, gdybyś założyła rodzinę, a ty nie chcesz założyć rodziny i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie szukajmy odpowiedzi w sobie.
Tak, zwłaszcza wiesz, ja teraz słyszę wiele takich komentarzy odnośnie tego, co się powinno robić, czego się nie powinno. I tak naprawdę, kto to powiedział, wiesz, to są jakieś takie głosy, oni powiedzieli, tak się robi, tak się nie robi, jeżeli chodzi o społeczeństwo, tak, że społeczeństwo tak robi, że jakaś większość tak robi. I to jest, myślę, że dla współczesnych kobiet bardzo trudne, żeby znaleźć taki złoty środek między tym, czego ja tak naprawdę chcę, a między tym, czego się ode mnie wymaga.
Ale wiesz, to my też tworzymy to społeczeństwo, w związku z czym ten nasz głos, te nasze decyzje, nasze oczekiwania, nasze potrzeby, one też są ważne i one także powinny tworzyć tę taką atmosferę tego właśnie, co jest okej, jaki rodzaj postępowania, jaki rodzaj decyzji jest w porządku. No właśnie, bo to my też tworzymy to społeczeństwo. A poza tym wydaje mi się, że jesteśmy też właśnie w momencie trochę takiej przemiany, że my jako kobiety stajemy się coraz bardziej samoświadome. Coraz lepiej rozumiemy to, że nasze potrzeby są ważne, że reszta społeczeństwa, że nasze rodziny, że świat musi się liczyć z nami, z naszymi oczekiwaniami, potrzebami, wartościami, z tym, co jest dla nas po prostu ważne i coraz częściej głośno o tym mówimy. I myślę, że to jest fantastyczny znak tych czasów i oby tak dalej.
Tak, dokładnie. Zgadzam się, że jesteśmy coraz bardziej w tym wszystkim świadome i zastanawiam się, w jaki sposób, jakie możemy dać wskazówki kobietom, żeby wyodrębniły z tego takiego głosu ogółu to, na czym im zależy, w jaki sposób one mają odpowiedzieć na to pytanie i mają poznać siebie.
Ja bym zaczęła od tego, jeśli miałabym dawać jakąś taką złotą radę, że trzeba się na chwilkę zatrzymać i zastanowić nad tym, w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach to my się dobrze czujemy. Trochę zaufać tutaj swojej intuicji, swoim emocjom, w takim sensie, żeby nie dać sobie wmówić tak, jakiemuś głosowi z zewnątrz, że to jest dla ciebie dobre, tylko ta droga jest dla ciebie odpowiednia, tylko żeby właśnie tej odpowiedzi poszukać w sobie, postawić sobie kilka pytań, które nie są wcale łatwymi pytaniami i być może za pierwszym razem w ogóle nie znajdziemy na nie odpowiedzi, tylko powiemy sobie, kurczę, no nie wiem. Mhm. Nie wiem, co jest dla mnie dobre, nie wiem, jaką decyzję mam tutaj podjąć.
I to też jest okej.
I to też jest okej. Dajmy sobie czas, wróćmy do tego pytania czy do tych pytań za jakiś czas. Może pojawi nam się jakaś nowa myśl, może w międzyczasie trafimy na coś, co nas zainspiruje, a może po tym, jak pierwszy raz postawimy sobie to pytanie, ta odpowiedź nagle do nas przyjdzie w momencie, którego się w ogóle nie spodziewamy i po prostu będziemy wiedziały, co jest dla nas okej, co nie jest dla nas okej. Ja myślę, że to może być też trudne. Bo to trzeba trochę traktować w kategorii może takiego wyzwania.
Eksperymentu czasami.
Tak. Nie ma co udawać, że to jest proste. Bo jeżeli damy sobie odpowiedzi na takie pytania, no to może się okazać, że musimy dokonać jakichś zmian w swoim życiu.
A często się nawet podświadomie powstrzymujemy od tego, żeby pójść do przodu, bo to wymaga zmiany jakiejś w naszym dotychczasowym życiu.
Tak, tak. Ale zmiany mogą być oczywiście korzystne. Natomiast strach przed zmianą też jest w jakiś sposób naturalny, no bo coś tam już w swoim życiu zbudowałyśmy, osiągnęłyśmy. Tak, mamy już jakieś to swoje podwórko w jakiś sposób zagospodarowane. A to nagle się okazuje, że a może jednak trzeba było to zrobić inaczej, a może trzeba zacząć je budować od początku. To oczywiście nie jest łatwe. Natomiast tak jak mówię, jeżeli cały czas stawiamy sobie za cel tę taką pewność siebie, no to pierwszym krokiem musi być zaufanie sobie.
W jaki sposób Centrum Praw Kobiet umożliwia odnalezienie w sobie tej pewności?
My rzeczywiście staramy się kobiety wspierać na różne sposoby. Działalność Centrum Praw Kobiet jest taką bardzo szeroką, to jest szerokie spektrum działalności. Generalnie zajmujemy się działalnością na rzecz równości płci i przeciwdziałaniem przemocy, ponieważ to jest, uważamy, że przemoc, przede wszystkim przemoc domowa, ale nie tylko, jest tym, co odbiera nam tę równość, co sprawia, że mamy w społeczeństwie pewną hierarchię, że nie możemy my jako kobiety się w pełni realizować zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym. Także te dwa aspekty, to działanie na rzecz równości i przeciwdziałanie przemocy, myślę, że są ze sobą bardzo, bardzo mocno związane. Natomiast my zawsze właśnie też, kiedy przychodzi do nas kobieta, która jest w jakiejś trudnej życiowej sytuacji, doświadczyła przemocy, dyskryminacji, jest na jakimś życiowym zakręcie i kiedy staramy się jej pomóc, to przede wszystkim staramy się właśnie zbudować w niej takie poczucie, że my ci tutaj ufamy. Ty możesz nam zaufać i my tobie ufamy, wierzymy ci. To jest często też taki moment, kiedy znamy historię tych kobiet, kiedy one nam mówią, że po raz pierwszy ktoś mi zaufał, po raz pierwszy ktoś mi uwierzył, kiedy opowiedziałam swoją historię. To są bardzo trudne przeżycia. I staramy się właśnie w tych paniach zbudować takie poczucie, że ich głos jest ważny, ich potrzeby są ważne. I że one są w stanie podjąć dobrą decyzję. Decyzję dobrą dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci. I że nie muszą, że to jest w nich. I że one absolutnie są w stanie to zrobić. Że są w stanie wyrwać się właśnie na przykład z przemocowego związku i zacząć budować swoją niezależność, budować nowe, szczęśliwe życie. Że to jest w ich zasięgu. Naprawdę są w stanie to zrobić. Nigdy nie podejmujemy za nie żadnych decyzji, tylko raczej budujemy w nich takie poczucie, że one mają prawo i możliwość do podjęcia samodzielnej decyzji. I tak jak mówię, no, jakby ta nasza oferta pomocowa jest bardzo szeroka. Najczęściej panie korzystają u nas z porad prawnych i psychologicznych, ale mamy też, organizujemy takie bezpieczne schronienie. Mamy jedno takie schronisko w Warszawie, jedno w Krakowie, gdzie można bezpłatnie się u nas zatrzymać na 3 miesiące, bądź w szczególnych przypadkach dłużej, jeżeli ktoś jest w jakiejś takiej podbramkowej sytuacji. Natomiast to są takie działania, które podejmujemy właśnie szczególnie w takich sytuacjach, kiedy przychodzą do nas panie doświadczone przemocą. Ale z naszego wsparcia mogą korzystać nie tylko panie, które doświadczyły przemocy, ale również kobiety, które chcą się rozwijać, które chcą rozwijać jakieś swoje umiejętności. I po to stworzyłyśmy Akademię Mocy Kobiet. To jest taki nasz projekt edukacyjny, w ramach którego organizujemy szereg szkoleń i warsztatów z bardzo różnych zakresów. To są warsztaty, które służą rozwojowi zawodowemu, aktywizacji na rynku pracy, ale też są to zajęcia arteterapeutyczne, zajęcia relaksacyjne typu joga, śmiechu i tak dalej. Więc ta nasza oferta jest, mamy nadzieję, taka bardzo szeroka i zróżnicowana właśnie po to, żeby jak najwięcej pań mogło w niej odnaleźć coś dla siebie, chciało z niej skorzystać i żeby wyszły z tego rzeczywiście z czymś, żeby zawsze wyniosły z tych warsztatów, z tych szkoleń coś dla siebie. taka może trochę od czapy w tym momencie ta informacja, ale myślę, że z praktycznego punktu widzenia bardzo istotna, że wszystkie nasze warsztaty i cała nasza pomoc jest bezpłatna. Także jesteśmy tutaj nastawione na, jesteśmy otwarte na wszystkie panie.
To jest bardzo istotna informacja, bo myślę, że to może powstrzymywać właśnie ten kolejna ważna rzecz, czyli finanse. Też myślę, że obniżają poczucie własnej wartości, jeżeli jest ta dyskryminacja, szczególnie w takim domostwie, powiedzmy, gdzie mężczyzna zarabia, a kobieta nie, no to często jest ona właśnie dlatego gdzieś tam spychana do kąta, prawda? Natomiast jedno ważne pytanie, kto może skorzystać z takich warsztatów? Każdy? Każda kobieta?
Tak, jak najbardziej zaproszone są na nasze warsztaty wszystkie panie, które tylko znajdują w nich coś ciekawego, coś interesującego dla siebie. Taką przestrzeń właśnie, z której chciałyby skorzystać, w której chciałyby się spotkać z innymi kobietami, skorzystać z wiedzy naszych trenerek, psycholożek, prawniczek, bo często to właśnie też one prowadzą spotkania. Również takie właśnie bardzo praktyczne, no to są takie akurat bardziej pewnie skierowane do tych pań, które są, no nie wiem, na przykład w trakcie rozwodu, czy chcą się starać o alimenty i tak dalej. Staramy się też panie i ich dzieci wspierać również właśnie w tego rodzaju procesach zmiany.
Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby znaleźć właśnie taką grupę kobiet i to już wtedy nam zmienia samopoczucie, już wtedy czujemy się zainspirowane, czy to w trudniejszych momentach w naszym życiu, czy ogólnie w naszym życiu, bo myślę, że każdy z nas, no jesteśmy istotami stadnymi, potrzebujemy jednak jakiejś grupy do tego, żeby poczuć się zmobilizowanymi, zainspirowanymi i to jest bardzo istotne. Natomiast tutaj wielkie ukłony dla was, że korzystacie z takich realnych narzędzi, które pomagają pracować nad tym poczuciem wartości i w ogóle pomagać w takich no, dość trudnych sytuacjach życiowych. I właśnie myślę, że na tą pewność siebie składa się oczywiście poczucie własnej wartości. Jeżeli mamy je zaburzone, jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, nie czujemy się sprawcze, nie czujemy, że możemy podejmować jakąkolwiek decyzję i tutaj te warsztaty, które oferujecie, również mają za zadanie pokazać, że tak, ty potrafisz decydować o sobie, stanowić o sobie i masz realny wpływ na swoje życie. Jakie tutaj zajęcia byś poleciła, Joasiu?
Znaczy, tak jak mówię, to jest zawsze decyzja tych osób. Mam nadzieję, że osoby, które zainteresują się naszymi warsztatami, znajdą wśród nich coś dla siebie i dla każdej osoby to może być coś innego. Natomiast tak jak zadawałaś to pytanie, to taka pierwsza odpowiedź dla mnie, która mi przyszła do głowy, to były warsztaty z Wendo. To jest taka, to są takie dwudniowe treningi, które właśnie uczą nas pewności siebie, asertywności, też takiego operowania głosem w taki sposób właśnie bardzo sprawczy, żebyśmy nawet nad tym naszym głosem też potrafiły sprawować kontrolę. Także myślę, że na przykład to mogłoby być interesujące. Nie jest to coś takiego bardzo popularnego jeszcze w tym
momencie. Ja nie słyszałam o tym, jestem bardzo ciekawa. Może coś więcej powiedzieć na ten temat?
Wiesz co, to są właśnie takie warsztaty, które mają na celu totalnie budowanie właśnie naszej pewności siebie, umiejętności stawiania granic i służą też temu, żebyśmy my poznały te nasze granice, bo często nawet nam jest trudno powiedzieć, gdzie one przebiegają, bo się nad tym na przykład nie zastanawiamy, albo one często są naruszane, w związku z czym w pewnym sensie, może brzydko to zabrzmi, ale trochę się przyzwyczajamy w cudzysłowie do tego, że one są naruszane, może czasami same nie szanujemy tych naszych granic, a tutaj mamy możliwość właśnie, żeby je poznać. Także to jest, myślę, coś takiego, co mogłoby być może i dla ciebie i dla niektórych słuchaczek właśnie inspirujące.
Z tymi granicami to chyba też jest tak, że dopiero określone sytuacje nam pokazują, gdzie już po fakcie czujemy, że coś jest nie tak i dochodzimy do tego, że nasze granice być może zostały naruszone.
Tak, bardzo często tak jest. Prowadzimy w tym momencie też na przykład serię szkoleń dotyczących przeciwdziałania, czy w zasadzie reagowania na molestowanie seksualne w przestrzeni publicznej. To są takie sytuacje właśnie, które bardzo często, które właśnie ich sednem jest to, że naruszają nasze granice, zarówno te psychiczne, jak i te emocjonalne, no bo wiadomo, molestowanie seksualne to niekoniecznie musi być, nie musi się odbywać w tym wymiarze fizycznym, że ktoś nas dotknął czy klepnął. To mogą być też niechciane komentarze, propozycje, to mogą być jakieś cmokania i tak dalej. Bardzo, to jest całe szerokie spektrum tych różnych zachowań, które właśnie ich sednem jest to, że one są naruszające. Są naruszające dla nas i sprawiają, że my jesteśmy postawione w jakiejś sytuacji, w której nie chciałyśmy być postawione. To ktoś nas postawił w takiej sytuacji i my bardzo często czujemy się w tych sytuacjach bezbronne, zagubione, przerażone, nie wiemy jak zareagować. A my właśnie staramy się uczyć zarówno osoby, które... To znaczy, te szkolenia też są dla wszystkich. A metody reagowania, których tam uczymy, sprawdzają się zarówno w momencie, kiedy jesteśmy ofiarami takiej przemocy, jak i kiedy jesteśmy świadkami czy świadkiniami. Bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli społeczeństwo nie reaguje, nie reagują świadkowie, świadkinie, osoby, które no, nie są ofiarami w tej sytuacji, no to sprawcy czują się bezkarni. I to jest niestety coś, co sprawia, że to poczucie bezkarności pozwala im dalej robić to, co robią i krzywdzić kolejne osoby. I właśnie tutaj chcemy postawić tamę.
To ciekawe, bo uważam, że teraz, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, ta świadomość rośnie i mamy coraz większą świadomość tego, że te zachowania nie są normalne, są patologiczne, ale wydaje mi się, że one są, dlatego że po pierwsze nie zwracałyśmy kiedyś może na to uwagi i normalizujemy takie zachowania. Mówimy, że no tak po prostu jest. Tak w środowisku na przykład, gdzie pracujemy z mężczyznami, no to żeby jakoś to przetrwać, często zakładamy pancerze i po prostu mówimy sobie, no tak jest, no muszę być silna po prostu, bo no oni tacy są, tak, a muszę jakoś pracować. I powiem ci, że teraz jak sama sięgnę pamięcią wstecz, to miałam mnóstwo takich niefajnych sytuacji w pracy, kiedy pracowałam w różnych telewizjach i pracowałam głównie z mężczyznami, operatorami, dźwiękowcami, którzy byli o wiele dłużej w zawodzie niż ja, siłą rzeczy. I ja jako ta młoda dziewczyna, ambitna, która chciała przede wszystkim pokazać pracodawcy, na co ją stać, pokazać, udowodnić sobie, że jestem dobra w tym, co robię i dam radę pracować z tymi ludźmi, którzy już mają o wiele większe doświadczenie niż ja. I też na pewne sytuacje przymykałam oko. Nigdy nie doszło do jakiegoś takiego fizycznego oczywiście nie wiem, molestowania, tak? Natomiast często miałam wrażenie, że takie moje granice są naruszane i nie wiedziałam wtedy kompletnie, jak zareagować.
To jest bardzo powszechne doświadczenie. Badania, na których oparłyśmy całą naszą kampanię i też te szkolenia, pokazują, że 84% kobiet w Polsce doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego przynajmniej raz w życiu. To są przerażające dane. Natomiast ja też mam takie doświadczenie, że, bo sama też miałam kilka takich sytuacji, które były molestowaniem zarówno w takim wymiarze fizycznym, jak i niefizycznym, werbalnym. Mogę oczywiście te historie też opowiedzieć, bo opowiadam o nich i przerobiłam to w sobie. Mhm. Natomiast mam takie doświadczenie, że właśnie w momencie, kiedy zaczynam o tych historiach opowiadać, bo je przerobiłam, bo odnalazłam w sobie taką siłę, żeby sobie z nimi poradzić i nie dam się już więcej ustawić w pozycji ofiary i mówię o tym głośno, to znaczy ja rzucam światło na tę sytuację, ja to ujawniam, czyli ja przejmuję kontrolę nad tą sytuacją. Więc kiedy opowiadam o tych historiach, to i opowiadam je innej dziewczynie, innej kobiecie, to bardzo często jest tak, ja miałam bardzo podobną sytuację. Słuchaj, nie miałam po prostu takiej rozmowy, żeby osoba mi powiedziała, kurczę, strasznie mi przykro, ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Nie miałam takiej rozmowy. Zawsze, jeżeli ja opowiem swoją historię, ja się z czymś otworzę, to otwiera się bardzo często również ta druga osoba. Albo opowiada tę historię, albo mówi ogólnie, że no tak, ja też miałam takie sytuacje. My na tych szkoleniach, o których mówiłam, uczymy tak zwanej metodologii 5D. To jest metodologia opracowana przez organizację Right to Be, która specjalizuje się właśnie w działaniach na rzecz zwalczania przemocy seksualnej w życiu prywatnym i w życiu publicznym. I 5D, dlatego że uczymy takich 5 bardzo prostych narzędzi, z których każda nazwa zaczyna się po prostu na literę D. Mhm. Pierwsze D to dekoncentruj. To jest metoda, która polega na tym, że jeżeli jesteśmy świadkami, świadkiniami takiej sytuacji molestowania w przestrzeni publicznej, to zwracamy się z jakimś prostym, głupim pytaniem do sprawcy przemocy. To znaczy możemy zapytać o drogę, o godzinę, przepraszam, a czy ten autobus jedzie do Placu Zbawiciela, a bardzo przepraszam, albo możemy też na przykład coś upuścić. To jest taka metoda, która wymaga od nas może jakiejś odrobiny kreatywności, bo właśnie o to chodzi, żeby przerwać tę relację, którą ten człowiek próbuje nawiązać ze swoją ofiarą, żeby go zdekoncentrować i dać ofierze czas i przestrzeń, żeby na przykład wysiadła z autobusu albo uciekła. I to jest też metoda, która jest bardzo bezpieczna, bo my nie nazywamy wprost tego, co ten człowiek robi. Tylko wytrącamy go troszeczkę właśnie z tego rytmu, tej czynności molestowania, którą on w tym momencie wykonuje.
A też wydaje mi się, że to jakby nie pokazujemy, że się boimy i to też chyba jest istotne, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie. W zasadzie prawie wszystkie te narzędzia polegają na tym, że one są bardzo bezpieczne dla nas. Jest jedno, które jest trochę wyjątkowe, ale ja zaraz też dokładnie o tym opowiem. Drugie D to jest dołącz innych. Jeżeli samej nie czujemy się w jakiejś sytuacji bezpieczni, bezpieczne, nie wiem, na przykład podróżujemy z dzieckiem albo z osobą starszą i nie możemy w danej chwili podjąć jakiejś reakcji, to zawsze możemy poprosić kogoś innego, żeby to zrobił. Możemy poprosić inną świadkinię, innego świadka, albo zwrócić się do osoby, która ma jakiś rodzaj autorytetu w danej sytuacji społecznej, na przykład do kierowcy autobusu, do ochroniarza w galerii handlowej, do menadżera w klubie czy w restauracji itd., itd. i poprosić o to, żeby ta osoba podjęła tutaj jakąś reakcję. I to też jest pomoc. Nawet jeżeli to nie my reagujemy bezpośrednio. Trzecie D to dokumentuj. No, w dzisiejszych czasach prawie każdy z nas ma smartfona w kieszeni i możemy z niego skorzystać, kiedy jesteśmy świadkami, świadkiniami molestowania. Jeżeli nagrywamy czy fotografujemy taką sytuację, warto, żeby utrwalić też różne charakterystyczne elementy, na przykład numer linii autobusowej, czy nazwę ulicy, przy której się akurat znajdujemy, czy jakiś charakterystyczny element przestrzeni, właśnie po to, żeby, bo później to nagranie może stać się dowodem w sprawie. Dlatego, co kolejna ważna rzecz, przekazujemy to nagranie tylko i wyłącznie osobie, która doświadczyła molestowania i co najważniejsze, nie upubliczniamy tego, nie wrzucamy tego na naszego Facebooka, nie robimy live streama na Instagramie, bo możemy w ten sposób tylko bardziej zaszkodzić osobie, która tego molestowania doświadczyła. Czwarte D to dojść do głosu. I to jest to takie trochę wyjątkowe narzędzie spośród tych 5, bo polega właśnie na tym, że w danej sytuacji podchodzimy do sprawcy i w krótkich żołnierskich słowach mówimy mu: słuchaj, przecież widzisz, że ona nie chce ci dać tego numeru telefonu, więc po prostu daj jej spokój. Staramy się nie eskalować, nie używamy jakichś bardzo emocjonalnych słów, zwrotów, wulgaryzmów, nie wyzywamy, ale stawiamy jasną granicę. Widzę, co robisz, patrzę ci na ręce, nie podoba mi się to, nie zgadzam się na to, daj jej spokój. Oczywiście istnieje tutaj pewne zagrożenie, że wtedy ten uwaga tego człowieka, czy może nawet jakaś jego agresja skupi się na nas. Dlatego radzimy tutaj właśnie jak najbardziej, żeby nie eskalować, zachować spokój i powagę. I wtedy jest większa szansa, że taka sytuacja nie skończy się dla nas źle.
Myślę, że się często tego boimy i dlatego nie reagujemy, bo boimy się tego, że właśnie na nas to zainteresowanie oprawcy przejdzie, prawda?
Tak, aczkolwiek powiem, to też jest bardzo częsty powód, dlaczego ludzie nie podejmują reakcji w takich sytuacjach, ale najczęściej podawaną przyczyną jest to, że ponad 70% osób badanych mówi, że po prostu nie wie, jak zareagować. No, Także dlatego myślę, że to jest mega ważne, żeby o tym mówić i przechodzę już do ostatniego, piątego D, to jest daj wsparcie po. Jeżeli, tak jak przy tym dołącz innych, z jakiegoś powodu no nie czujemy się na siłach, boimy się, nie czujemy się bezpiecznie, z jakiegokolwiek powodu nie możemy podjąć albo nie chcemy jakiejś bezpośredniej reakcji, możemy po prostu potem podejść do takiej osoby i powiedzieć, widziałam, co się wydarzyło, może chcesz o tym pogadać, może odprowadzić cię w bezpieczne miejsce, może podać ci chusteczki albo kupić ci wodę w kiosku, czy chcesz, żeby zadzwonić po kogoś bliskiego, może ktoś by po ciebie przyszedł. To jest też ten moment, kiedy jeżeli dokumentowaliśmy, czy dokumentowałyśmy to wydarzenie, możemy powiedzieć, słuchaj, mam to nagranie, mogę ci je wysłać, wysyłam je tylko tobie, nigdzie tego nie upubliczniam. Właśnie po to, żeby dać tej osobie takie poczucie wsparcia i tego, że nie jest sama w tej sytuacji, że ktoś to jednak widział i że ktoś stoi po jej stronie.
Że nie jest sama i że nic z nią nie jest źle, bo często myślę, że ofiary myślą, że umniejszają sobie i przez takie właśnie sytuacje ta pewność siebie i to poczucie wartości jeszcze bardziej idzie w dół.
Tak, zdecydowanie. To jest niestety taki mechanizm, który bardzo często towarzyszy przemocy. To znaczy, my jesteśmy skłonne obwiniać same siebie o tę sytuację, która nam się przytrafiła, podczas kiedy to nie my jesteśmy winne, bo zawsze winny jest tylko i wyłącznie sprawca. Nikt nie zasługuje na przemoc. Przemoc nie może być karą, nie można sobie zasłużyć na przemoc. Przemoc jest czymś, co należy absolutnie zwalczać i nie można tego tolerować. Ale rzeczywiście jest tak, że i to niestety jest taka chyba społeczna tendencja, że bardzo łatwo jest obwiniać ofiary, że sama się prosiła, że sama tego chciała, że no chyba wiedziała, czego oczekiwać, skoro poszła z nim i tak dalej, i tak dalej. A czemu wracała pod wpływem alkoholu, a czemu się tak ubrała, a czemu? Kurczę, myślę, że czas najwyższy z tym naprawdę skończyć i zacząć dostrzegać to, że tylko i wyłącznie sprawcy przemocy są jej winni i to oni powinni się jej wstydzić, a nie osoby, które tej przemocy doświadczyły.
I takie sytuacje, myślę, że to warto podkreślić, one mogą spotkać osoby zarówno pewne siebie, jak i niepewne siebie i nawet ta pewna siebie osoba nie będzie wiedziała, jak zareagować w takiej sytuacji. I dlatego ważne są takie wyryte gdzieś wręcz w głowie zasady, proste narzędzia do tego, żeby przerwać taką sytuację, żeby właśnie w tym całym strachu i paraliżu wiedzieć, co mam robić instynktownie, po prostu, żeby to już było wyuczone.
To jest właśnie to, czego staramy się uczyć w czasie tych szkoleń. Ja sama też przeszłam takie szkolenie i powiem ci szczerze, dla mnie ono było takie empowermentowe. Mhm. Ona naprawdę tak poczułam, że ja mam w sobie takie zasoby, że jeżeli będę w takiej sytuacji, zobaczę coś takiego, to ja będę wiedziała, co zrobić. I to jest super, bo to są naprawdę bardzo proste narzędzia. I każda z nas ma je po prostu w zasięgu ręki. Każda z nas może do tego zasobu sięgnąć i z niego skorzystać. To jest to, co staramy się przekazać w czasie naszych szkoleń i bardzo zachęcam naprawdę do wzięcia w nich udziału, bo jest też możliwość, nasze trenerki organizują też takie scenki. Każdy z nas możemy przegadać te metody, w której czujemy się dobrze, z której byśmy skorzystali w danej sytuacji. Zwykle na tych spotkaniach, na tych warsztatach tworzy się taka też właśnie bezpieczna, otwarta przestrzeń, w której można też oczywiście zadawać pytania, podzielić się swoimi wątpliwościami albo też swoimi historiami. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam.
Ja bardzo sobie cenię marki, które wspierają was po to, żebyście wy mogły pomóc innym kobietom. A to, w jaki sposób my możemy przyczynić się do tego, żeby wesprzeć Centrum Praw Kobiet i żeby same z tej pomocy móc skorzystać, to na przykład włączenie się w akcje, które nic nas nie kosztują. Na Black Friday marka Etam przygotowała specjalną aktywację, polegającą na tym, że możecie zrezygnować z 10% swojego rabatu, czyli zamiast minus 50% decydujecie się na minus 40%, a drugi produkt Etam przekaże na rzecz CPK.
W momencie, kiedy rezygnujecie właśnie z części rabatu na jakiś produkt, analogiczny produkt, nowy, nieużywany, super, w super stanie, trafia również do klientek Centrum Praw Kobiet, co jest dla nas bardzo dużym wsparciem, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, prowadzimy 2 schroniska. Często panie, które do nas trafiają, nie mają literalnie co na siebie założyć, ale wspieramy również uchodźczynie z Ukrainy. I druga część takiej, taka druga odnoga tej akcji, tego wsparcia dla Centrum Praw Kobiet ze strony ETAM, to jest akcja Mały Gest, Wielkie Wsparcie, która polega na tym, że klientki, firmy mogą przynosić do salonów ETAM biustonosze, których już nie używają, ale które oczywiście są w dobrym stanie i którym chcą nadać drugie życie. Może po prostu zalegają wam gdzieś w szufladzie. Otrzymujecie za to 10% zniżki na nowy produkt, a te zebrane biustonosze przekazywane są właśnie dla naszych klientek. Niedawno trafiła do nas już taka partia i właśnie zdecydowana jej większość trafiła do uchodźczyń z Ukrainy, które wspieramy tutaj w Warszawie. Także również zachęcamy także do takiego rodzaju wsparcia tej akcji.
A co jeżeli doświadczamy przemocy psychicznej będąc w związku?
Jeśli mówimy o przemocy domowej, o przemocy w relacji, o przemocy w rodzinie, to jest takie szerokie parasolowe określenie. A tak naprawdę pod nimi kryją się różne formy przemocy, między innymi przemoc psychiczna, która bardzo często towarzyszy innym formom przemocy, na przykład przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, przemocy reprodukcyjnej, przemocy ekonomicznej. Te różne formy przemocy bardzo często sobie towarzyszą, a przemoc psychiczna jest tak strasznie powszechna, dlatego że to ona jest tym, co uwiązuje ofiarę i sprawia, że ona tkwi w tym związku. Między innymi dlatego, że to jest taki stały motyw, taka stała metoda, którą posługują się sprawcy przemocy, to jest podważanie naszej pewności siebie, podważanie naszej samooceny, naszej decyzyjności, naszej sprawczości. To jest przekonywanie nas, że jesteśmy beznadziejne, do niczego się nie nadajemy, a bez tego sprawcy sobie oczywiście nie poradzimy. A jeżeli będziemy chciały powiedzieć komukolwiek na zewnątrz, policjantowi, czy w takiej fundacji jak Centrum Praw Kobiet, o tym, co dzieje się u nas w domu, to nikt nam nie uwierzy, bo jesteśmy po prostu niewiarygodne. I to są te mechanizmy przemocy psychicznej, które sprawiają, że naprawdę po miesiącach czy latach tkwienia w takiej relacji i utwierdzania nas w tym przekonaniu właśnie, że jesteśmy nic nie warte, nic nie potrafimy, jesteśmy beznadziejne, nie potrafimy się zmierzyć z żadną sytuacją i jeszcze nikt nam nie uwierzy, jak powiemy o tym, że ten partner czy mąż się nad nami znęca. To jest to, co sprawia, że kobiety po prostu bardzo, bardzo długie lata tkwią w takich związkach. Jest im bardzo trudno odnaleźć w sobie właśnie to, na czym, coś takiego, na czym mogłyby się oprzeć i zacząć budować na nowo tę swoją sprawczość, swoją niezależność. My oczywiście również w takich sytuacjach jesteśmy też w stanie pomóc.
Bo to jest takie błędne koło, prawda? Im dłużej jesteś w takim związku, tym bardziej twoja pewność siebie podupada. No a żeby się z tego, jeżeli wyrwiesz się z tego, no to będziesz w stanie odbudować tę pewność siebie. I też myślę, że oprawcy często przywiązują właśnie ofiarę do siebie, uniżając w jakiś sposób jej pewności siebie i poczuciu własnej wartości. Jak na to zareagować?
Myślę, że przede wszystkim musimy wierzyć sobie. To znaczy musimy wierzyć, nie możemy dać się zgaslightować, nie możemy dać się przekonać, że coś nie miało miejsca albo że on miał coś innego na myśli. Musimy cały czas ufać samym sobie, ale też, co bardzo ważne, bardzo trudno jest wyjść samodzielnie z takiej sytuacji, więc mega ważne jest to, żebyśmy szukały dla siebie pomocy, żebyśmy się nie wstydziły tego, że jesteśmy ofiarami, że doświadczamy przemocy, bo przemoc jest bardzo powszechna i bardzo wiele z nas jej doświadczało i doświadcza. I są instytucje, organizacje, osoby, które potrafią w takiej sytuacji pomóc i pomogą nam się wyrwać z tego właśnie błędnego koła przemocy. My tak to sobie nazywamy, może to zabrzmi trochę abstrakcyjnie, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi, że w momencie, kiedy osoba wychodzi z przemocy, bardzo ważne jest to, żeby były takie jakby dwa filary pomocy, którą otrzymuję. Z jednej strony taka profesjonalna, instytucjonalna pomoc, czyli właśnie pomoc ze strony prawniczki, psycholożki, pracownicy socjalnej, kogoś, kto pójdzie z taką osobą na przykład na policję i pomoże jej złożyć zeznania, a potem tych zeznań nie wycofać. Ale z drugiej strony bardzo ważne jest też takie wsparcie, taka pomoc środowiskowa, to znaczy, żeby ta osoba, która doświadcza przemocy, miała jakąś bliską osobę, siostrę, matkę, przyjaciółkę, koleżankę w pracy, kogoś, kto na pewno będzie stał po jej stronie, komu będzie ona ufać i będzie wiedziała po prostu, że zawsze w tej osobie znajdzie oparcie. Także to, do czego ja mogę absolutnie namówić, to po pierwsze wierzyć sobie, a po drugie szukać dla siebie pomocy, bo naprawdę można taką pomoc znaleźć. Nawet jeżeli się wstydzicie, to też zachęcam do tego, żeby wykonać ten pierwszy krok i przełamać ten wstyd, bo no naprawdę warto. Warto zmienić po prostu to swoje życie, wyrwać się z tego kręgu przemocy.
I nie jest się skazanym na to, prawda? Bo myślę, że często ofiary myślą, że już po prostu tak wygląda moje życie i w jakiś sposób przyzwyczajają się do tego, bo nie sądzą, że można zmienić tę sytuację. Właśnie nie mają, nie czują, że są sprawcze, że w jakiś sposób mogą podjąć jakąkolwiek decyzję. Myślę, że tutaj warto jest jeszcze powiedzieć o tym gaslightingu, który jest bardzo częstą metodą manipulacji, wtedy kiedy my kwestionujemy swoje uczucia, emocje. I potem, kiedy dopiero opowiadamy tę sytuację może komuś, przypomina nam się, że jednak tak postąpiłam, a ta druga osoba próbowała mi wmówić, że jest inaczej.
Tak, na tym właśnie polega gaslighting, że ta osoba, która jest sprawcą przemocy, próbuje podważyć naszą wiedzę o świecie, sposób, w jaki pamiętamy pewne wydarzenia i utwierdzić nas oczywiście w przekonaniu, że wina za to, co się wydarzyło, spoczywa na nas. Mm-hmm. To jest w dużym skrócie to, na czym to zjawisko polega i też jest to oczywiście forma przemocy psychicznej, bardzo często stosowana przez sprawców przemocy. No, też po to, aby wymusić posłuszeństwo, no bo osoba, która ma takie właśnie niskie poczucie własnej wartości, a ma je dlatego, że zadbał o to sprawca, jest taką osobą po prostu łatwiej manipulować, łatwiej ją kontrolować, łatwiej wymusić na niej posłuszeństwo i tylko i wyłącznie temu to służy.
Co świadczy o niskim poczuciu naszej wartości?
Myślę, że każda osoba mogłaby troszeczkę inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym powiedziała, że to jest to, jak my postrzegamy siebie. Jeżeli patrzymy w lustro, jeżeli patrzymy na historię swojej pracy zawodowej, jeżeli patrzymy na historię naszego życia, na nasze relacje z ludźmi, z rodziną, z najbliższymi i nie jesteśmy zadowolone w ogóle z tego, co widzimy i obwiniamy siebie za to, że tu coś poszło nie tak. Jeżeli w tej naszej historii życia dostrzegamy głównie potknięcia, błędy, myślimy o tym, że kurczę, mogłam jednak zrobić inaczej, pewnie lepiej byłoby zrobić tak, a tak, a ja jak zwykle po swojemu. Myślę, że to są takie bardzo proste, codzienne wręcz wskazówki, które mogą nam pokazywać, że mamy zaburzone to poczucie pewności siebie, że mamy zaburzoną samoocenę i że niestety być może trochę pod wpływem społeczeństwa, odnoszę się do tego, o czym mówiłyśmy na początku, same ją zaniżamy, że same sobie ujmujemy, mimo że gdybyśmy zrobiły może krok w tył i spojrzały na siebie, na przykład jak patrzymy na swoją przyjaciółkę, to wtedy pewnie zobaczyłybyśmy zupełnie inny obraz.
I zobacz, często przyjaciółce nie powiedziałybyśmy, na pewno byśmy tego nie powiedziały, co mówimy sobie w takich sytuacjach.
Tak. Myślę, to też jest, myślę, taki fajny mechanizm. To czasem nasze psycholożki właśnie o tym mówią, żeby potraktować siebie jak naszą przyjaciółkę, jak naszą dobrą koleżankę, jak naszą siostrę. Tak trochę spróbować spojrzeć na siebie nie swoimi oczami, tylko takimi oczami z zewnątrz. I zobacz, czy wtedy będziesz się oceniała tak samo, jak właśnie jak kiedy patrzysz sama na siebie.
To jest, myślę,
tak, to jest bardzo prosty eksperyment, który jest w zasięgu każdej z nas.
I myślę, że to też ma duży związek z taką samoakceptacją, takim łaskawszym spojrzeniem na siebie i powiedzeniem sobie, no dobrze, w tamtej sytuacji postąpiłam tak, bo to było moim zdaniem dla mnie najlepsze na tamten moment. Teraz być może postąpiłabym inaczej.
Tak, to jest mega ważne. Fajnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście mamy też taką tendencję do tego, aby się bardzo surowo oceniać to, jak postąpiłyśmy na przykład 5-10 lat temu i wypominamy sobie. No ale zastanów się, jakby kim byłaś wtedy, co wtedy motywowało twoją decyzję. No coś sprawiło, że ją podjęłaś, więc pewnie wtedy wydawało ci się, że to jest dobra decyzja. Ona była czymś przecież umotywowana. To, że dzisiaj podjęłabyś inną decyzję, okej, jak najbardziej, spoko. Ale to nie znaczy, że masz się teraz obwiniać, wypominać sobie. Warto jest tutaj trochę tak, nie wiem, wziąć taki głęboki wdech, wydech, powiedzieć sobie, okej.
No zmienić perspektywę.
Było jak było. Tak. Było jak było. Nie zmienię już tego, nie zmienię tej przeszłości, ale może wyciągnę z niej jakąś lekcję na przyszłość.
Ja przyjmuję taką zasadę, że zawsze w każdej sytuacji wybieram takie rozwiązanie albo podejmuję taką decyzję, która jest na ten moment dla mnie najlepsza. I tego się trzymam i staram się, i to w ten sposób utrzymuję swój umysł na wodzy i nie rozważam, wiesz, jak mogłam postąpić inaczej, bo to myślę, że często sprowadza na manowce, bo oczywiście z innej perspektywy czasu, no to widzimy szereg różnych rozwiązań, ale jeżeli utrzymamy zdanie, że na tamten moment postąpiłyśmy najlepiej, tak jak mogłyśmy, no to wtedy już automatycznie nie jesteśmy dla siebie takimi oprawcami.
Bardzo fajna zasada. Myślę, że rzeczywiście warto ją wdrożyć. I to też jest na pewno coś, co może nam pomóc budować naszą pewność siebie, tak? Bo zawsze, bo możemy sobie to po prostu przemyśleć, poukładać w głowie, okej, moja decyzja jest umotywowana tym i tym, uważam, że to jest w tym momencie dla mnie najlepsze i ja jestem o tym przekonana. Myślę, że jeżeli wyczuwamy, że w jakiejś relacji coś jest nie tak, to można sobie postawić bardzo proste pytanie, jak ja się czuję w tej relacji? Co ja z tej relacji wynoszę? Czy ja się czuję przy tej osobie dobrze? Czy ja się czuję w niej właśnie pełnowartościowa? Czy czuję, że ta osoba mnie akceptuje, że się ze mną liczy? Czy może czuję się właśnie przy niej zawstydzona? Czuję, że ktoś mi umniejsza, że podważa moje doświadczenia, moje potrzeby, moje oczekiwania? To są takie może delikatne sygnały, ale myślę, że postawienie sobie takiego pytania może nam pomóc też zrozumieć trochę bardziej siebie w danej relacji.
I to jest właśnie bardzo ważne, żeby otaczać się takimi dobrymi ludźmi, bo ja nie mówię tutaj o tym, żeby mieć wokół siebie towarzystwo wzajemnej adoracji, tak, i szukać poklasku, ale wierzę bardzo głęboko w to, że są ludzie, którzy wydobywają z nas dobre cechy i są ludzie, którzy jednak nas triggerują i życzą nam źle i mają jakieś swoje własne motywy i doradzają nam w taki sposób, żeby jakąś korzyść dla siebie z tej sytuacji wynieść. Więc myślę, że w ogóle takim pierwszym, bym powiedziała, krokiem w takiej drodze do poznania siebie, w drodze do pewności siebie jest to, żeby zadać sobie pytanie, czy ci ludzie, których mam wokół siebie, to są ci ludzie, z którymi chciałabym przeżyć życie.
Tak, to też jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajne pytanie, które tak, może nam pomóc, może czasem otworzyć oczy, a na pewno no, lepiej rozeznać się w tym, kto nas otacza, jakie tak naprawdę są te relacje, które nas z tymi ludźmi łączą, czy one nam służą, czy nie, czy są dla nas korzystne, czy nie.
I też przyszło mi do głowy takie pytanie, czy pewność siebie jest nam dana na zawsze? Myślę, że nie. Myślę, że mamy w życiu wiele takich etapów, kiedy uczymy się tej pewności siebie i myślę, że to jest takie obieranie trochę cebuli, nie? Jeżeli myślimy 5 lat temu, okej, byłam pewna siebie, no to teraz na ten moment mogę powiedzieć, że no jednak nie, że teraz nauczyłam się większej ilości mechanizmów, mam więcej narzędzi do tego, żeby stać przy sobie, żeby nie umniejszać sobie i żeby z taką właśnie pewnością iść przez życie, z odwagą, z taką świadomością siebie.
Tak, zdecydowanie to nie jest tak, że pewność siebie jest nam dana raz na zawsze i jej poziom się nie zmienia. Jeżeli 5 lat temu byłam niepewna siebie, to już taka będę na zawsze albo odwrotnie. Natomiast to też nie jest tak, że jeżeli się tej pewności siebie uczymy, to jest taka równia wznosząca i że już zawsze będzie tylko lepiej. Bo możemy mieć bardzo różne okresy w swoim życiu. Mogą być takie sytuacje, które nawet z bardzo pewnych siebie osób zrobią osoby, które gdzieś trochę tej pewności siebie mogą stracić. Ale to też jest okej. Tylko myślę, że do takich sytuacji też powinniśmy i powinnyśmy podchodzić z taką dużą dozą akceptacji. No tak się po prostu zdarzyło. I pytanie, jak ja się w tej sytuacji zachowam, co ja z tym zrobię?
I znowu, żeby siebie nie obwiniać, prawda? Żeby nie mówić, kurczę, już tyle wiedziałam i znowu dałam się w to wkręcić, nie? Ja miałam dosłownie taką sytuację, kiedy już byłam pewna siebie i nie sądziłam, że trafię akurat na takiego partnera, który będzie próbował zdegradować tę moją pewność siebie. No ale po takim 6-miesięcznym toksycznym związku moja mama nawet mnie nie poznawała. Pamiętam, kiedy i to najbardziej tak mi otworzyło oczy, powiedziała mi, że Martynko, ja ciebie nie poznaję naprawdę, ty mnie pytasz się o takie rzeczy, przecież ty oczywiście, że dasz radę to zrobić, dlaczego w siebie wątpisz? A ja zapomniałam dosłownie o tym, że jestem coś warta, wiesz, ja nie potrafiłam, 6 miesięcy, to nie jest wcale tak dużo, a totalnie wyjście z tego związku zajęło mi trochę czasu, no i potem już oczywiście po tym, jak wyszłam ze związku, odbudowanie tej pewności siebie również zajęło jakiś czas. To nie stało się z dnia na dzień. Musiałam sobie przypomnieć to, kim jestem. Ale dzięki temu teraz widzę, że nauczyło mnie to wiele. I przede wszystkim pokazało mi, że jestem warta o wiele więcej. Dlatego, że byłam w stanie z tego wyjść sama. Że dałam radę. Myślę, że u kobiet często ta miłość jest ślepa, prawda? Że jednak miłość prowadzi często do tego, że my nie widzimy pewnych rzeczy w tej drugiej osobie i jesteśmy jakoś tak bardziej właśnie zaślepione. Nie wiem, ja wiesz, ja się mówię teraz ze swojego punktu widzenia, w jaki sposób myślę, że u mnie to przebiegało, ale te czerwone flagi, ten taki... takie wyczulenie, ono gdzieś zanikło mi. I w jaki sposób tutaj, wiesz, wchodząc w jakiś związek, zdać sobie z tego sprawę, czy on jest dla mnie dobry, czy on jest dla mnie zły. W jaki sposób siebie skontrolować? Chyba takie pytanie chciałam zadać.
Ja bym powiedziała tak, że to jest chyba też znowu ten taki kontekst kulturowy, który buduje w nas takie na przykład poczucie, że mamy te różne takie archetypy miłości idealnej, drugiej połówki, tego takiego właśnie, że ale też oczywiście w momencie, kiedy się w kimś zakochujemy, no to jakoś tam idealizujemy tę osobę i wtedy trudniej jest nam oczywiście dostrzec różne jego rysy, czy takie cechy jego charakteru, osobowości, które w przyszłości tak mogą sprawić, że będziemy krzywdzone. Ale nie wyrywałabym tego właśnie z tego kontekstu kulturowego, bo myślę, że on jest też tutaj bardzo ważny i jakoś pokazuje nam kontekst, w jakim to się odbywa. I że wydaje mi się, że my jako kobiety nie jesteśmy też jakby uczone, wiesz, asertywności, krytycznego podejścia, tylko bardziej, wiesz, tej mity o księciu, o drugiej połówce i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko są bzdury. No sorry, powiedzmy sobie to szczerze. Może to jest brutalne, ale niestety tak jest. I bardzo ważne jest to, myślę, że właśnie przy wchodzeniu w jakiś związek, żeby nie stracić jednak tej czujności. To jest trudne. No bo jak się zakochujemy, no to po prostu jesteśmy wpatrzone w tę drugą osobę i tak dalej. Ale zróbmy to dla siebie. Zróbmy to dla siebie z przyszłości. Nie traćmy czujności, nie bagatelizujmy czerwonych flag. Zresztą a propos czerwonych flag, przypomina mi się, w 2021 roku robiliśmy z Centrum Praw Kobiet taką kampanię na temat równości w związku. Kampania się nazywała Równe Związki. Mhm. Zaprosiłyśmy do niej bardzo fajne twórczynie internetowe, edukatorki. Każda z nich opowiadała właśnie o innym etapie związku i o tym, jakie czerwone flagi możemy na każdym etapie właśnie wyłapać i dlaczego lepiej ich nie ignorować dla naszego dobra. Mhm. Bo pamiętajmy, że koniec końców, no to my same ze sobą też przeżyjemy to życie do końca, mamy je przeżyć. I warto, żebyśmy nie traciły samych siebie z radaru, żebyśmy pamiętały, że związek jest też dla nas. Nie my jesteśmy dla związku, nie my zawsze jesteśmy dla partnera, ale też partner jest dla nas. Że tu powinna być wzajemność, powinno być partnerstwo, że my też się w tym związku liczymy, my też jesteśmy ważne.
Żeby nie zatracić siebie.
Dokładnie.
Myślę, że chciałabym, żeby nasze słuchaczki z tej rozmowy wyniosły przede wszystkim to, żeby pamiętały, że jaką mają wartość, jakimi są kobietami i żeby dbały o to swoje, o tę swoją pewność siebie każdego dnia, w każdej sytuacji, żeby potrafiły stanąć po swojej stronie.
Ja bym powiedziała takie jedno zdanie na koniec, że ta, odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, że to nasze poczucie własnej wartości, powinnyśmy mu przede wszystkim ufać, ale też ono może być dla nas bardzo cennym drogowskazem na różnych życiowych zakrętach i to jest coś, na czym naprawdę powinnyśmy móc polegać.
Bardzo ci dziękuję, Asiu, za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie.